Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Ciężko jest zachować jakieś regularne tempo tworzenia tych programów i dzieje się tak z wielu względów. Przede wszystkim nie jest to produkcja z foremki i każdy temat, jaki zaczynam, startuje od zera. Co jakiś czas zdarza się tak, że obiecujący fenomen albo wydarzenie prowadzi w ślepą uliczkę i trzeba wrócić do punktu zerowego. Opowiadam w razie czego, gdyby ktoś był ciekaw, dlaczego nie jest to produkcja, a rękodzieło. Wieści z kosmosu zawsze zajmowały w Polaraxie uprzywilejowane miejsce, bo wierzę, że to właśnie przestrzeń kosmiczna jest naszą jedyną szansą jako ludzkości, aby nie zapaść się w kolejny reset czy czekać na swój los jak dinozaury. Mimo że technologicznie wciąż raczkujemy, szukamy planet takich jak nasza. Nie tylko, aby znaleźć tam życie, ale być może przenieść kiedyś nasze własne. To, co dziś wygląda na nieosiągalne, jak odległość do niektórych planet mierzona w latach świetlnych, jutro może okazać się do zrealizowania. Znamy dziś ponad 4000 egzoplanet. Odkryto je na przestrzeni ostatnich 14 lat, głównie dzięki kosmicznym teleskopom. Większość z nich to wielkie gazowe planety wielkości Neptuna, który jest 4 razy większy od Ziemi. Planety te zazwyczaj krążą zbyt blisko swojego Słońca, aby myśleć o ich zasiedleniu. Do tego są gazowe, a my, Ziemianie, potrzebujemy kosmicznej skały. I do tej pory udało się odkryć kilka takich obiecujących planet, które muszą być w odpowiedniej odległości od swojego Słońca, aby pozwolić na rozwój życia takiego, jakie znamy na Ziemi. Wśród nich jest planeta KOI-456,04 i jest ona planetą specjalną. Jest prawie 2 razy większa niż Ziemia i orbituje wokół Słońca podobnego do naszego. Odległość od tego Słońca wręcz idealnie odpowiada odległości naszej planety od naszej gwiazdy, co sugeruje możliwość istnienia na KOI życia. Ten kosmiczny obiekt odkryto w Instytucie Maxa Plancka w Göttingen. Gwiazda tego układu nazywa się Kepler-160 i emituje widzialne światło. Jest to ważne, bo do tej pory znamy odległe planety, które dają szansę na życie, ale ich gwiazdami są czerwone karły, które emitują światło w zakresie podczerwieni, niewidzialne dla ludzkiego oka, a także silne promieniowanie radioaktywne. Czerwone karły to gwiazdy długowieczne. Ich czas trwania jest 2 razy dłuższy niż innych gwiazd. Wiele z nich jest niespokojne i od czasu do czasu ich koronalne i bardzo gwałtowne wyrzuty masy dosłownie smażą planety na ich orbicie. Zwłaszcza te, które są blisko tej gwiazdy, a tylko na takich planetach możliwe jest życie. I astronomowie bardzo żywiołowo debatują na ten temat. Czy taką planetę z czerwonym karłem warto brać pod uwagę jako miejsce dla nowej ludzkiej kolonii? Słońce Kepler-160 znajduje się 3000 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego i jest tylko o 300 stopni Celsjusza chłodniejsze od naszego Słońca. Obserwacja wykazała, że wokół tego Słońca orbitują 4 planety, z których KOI-456,04 wydaje się być idealną kandydatką do podtrzymania życia. Rok na takiej planecie trwa 378 dni. Ilość światła, jaką otrzymuje ta planeta, oszacowano na 93% tego, co mamy na Ziemi. Europejska misja kosmiczna Pluto, która ma rozpocząć pracę w 2026 roku, będzie miała za zadanie uściślić te dane, a także szukać w kosmosie innych, podobnych do naszej planety obiektów. Co oznacza, że żyjemy w czasach, w których powstaje Star Trek i tym razem nie będzie to już fikcja literacka. Ale nasza stara, dobra Ziemia wciąż niezmordowanie dostarcza nowych, zagadkowych fenomenów. Okazało się na przykład, że sławny most San Francisco, Golden Gate, śpiewa. Na moście zbudowano ścieżkę dla rowerzystów z odpowiednią barierką i kiedy wieje wiatr, most zaczyna śpiewać. Nie jest to śpiew przyjemny i ludzie mieszkający niedaleko mostu mówią, że ten nowy dźwięk wprowadza ich w depresję. Śpiew mostu słychać w promieniu kilku kilometrów. Okazało się, że ścieżka rowerowa nie jest jedyną przyczyną tego dźwięku. Na moście od wielu lat trwały prace, które miały poprawić jego aerodynamikę po to, aby lepiej znosił silny wiatr. Dla inżynierów ten dźwięk oznacza, że ich pomysł się sprawdził i wiatr, nawet bardzo silny, nie ma już wpływu na konstrukcję mostu. Inżynierowie zdawali sobie sprawę, że most pod wpływem wiatru będzie wydawał dźwięki i ich oczekiwania się spełniły. Za to zdania mieszkańców San Francisco są na ten temat podzielone. U jednych ten syreni śpiew wywołuje depresję. Inni sobie chwalą, a są także i tacy, którzy uważają, że dźwięk jest po prostu piękny. Na razie trwa dyskusja i nie wiadomo jeszcze, co będzie dalej z tym dźwiękiem i czy stanie się to częścią symboliki San Francisco, tak jak słynny Golden Gate Bridge. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Podobało się? Zapewne nie wszystkim, ale dźwięk ten potrafi wprowadzić człowieka w trans. Potrafi wywołać niepokój. Skaczę dziś po tematach, ale tyle fascynujących rzeczy dzieje się dookoła nas, że niektórych nie sposób pominąć. Życia zabraknie, aby je wszystkie zbadać i doznać. Życie ma swoje granice, jakie niektórym udaje się przekroczyć i żyć statystycznie dłużej niż inni, co niestety potwierdza regułę, że dożyć setki w naszym świecie jest prawdziwym wyczynem. Nie jesteśmy jedyną generacją, która szuka sposobu, jak je przedłużyć. W przeszłości desperaci szukali fontanny życia, której woda przywracała siły witalne i pozwalała dożyć matuzalemowego wieku. Okazuje się jednak, że taka fontanna wcale nie musi być legendą. Istnieje naprawdę i może nie jest w stanie zapewnić wieczności, pozwala za to bezpiecznie dociągnąć do setki, a nawet dużo dalej poza tą magiczną barierę. I komuś takiemu nie wypada nawet zaśpiewać 100 lat na urodziny, choć zazdrośnicy zapewne chętnie by wówczas zaśpiewali, że nic nie może przecież wiecznie trwać. W Pakistanie żyje plemię Hunzu, zwani także Buruszami. Kultura tych ludzi jest niezwykle interesująca, ale to, co przede wszystkim zwraca na nich uwagę, to długowieczność tych ludzi. Na dodatek Hunzowie w ogóle nie chorują. W poszukiwaniu ich sekretu zbadano dokładnie ich dietę i znaleziono coś niezwykle interesującego. Okazało się, że woda, jaką piją, ma najmniejszą zawartość deuteru na świecie. Czy jest to zatem nowa fontanna młodości? I to w sensie dosłownym? I co ważniejsze, czy deuter jest w takim razie toksyną, która jak cichy zabójca skraca nasze życie? Hunzowie dożywają 120-130 lat i zdecydowanie jest to imponujące osiągnięcie. Czy możemy pójść ich drogą? Aby to stwierdzić i wykazać, jaką rolę w życiu biologicznym pełni deuter, potrzebne są konkretne badania i eksperymenty z taką wodą z zubożonym deuterem. Problem w tym, że naukowcy, którzy to przeprowadzają, muszą być, mówiąc wprost, naukowymi polimatami. Nie mogą się ograniczać swoją specjalnością do jednej dziedziny, a rozumieć swoją wiedzę w znacznie szerszym kontekście. I tematem tym zajęli się właśnie tacy ludzie. Jednym z nich jest Wiktor Sagalowski. Studiował on na wielu znanych uczelniach na świecie. Interesuje się ezoteryką w sensie optymalizacji ludzkiego doświadczenia. Napisał książkę pod tytułem Złoto – katalizator doskonałego zdrowia. Obecnie zajmuje się działaniem na organizm ludzki wody o zubożonym deuterze. Drugim naukowcem jest Robert Slowak, który jest inżynierem astronautycznym. Brał udział w stworzeniu technologii zwrotnej osmozy i na temat wody wie wszystko. Deuter jest izotopem wodoru i od jego normalnej formy, którą jest tak zwany prot, jest dwa razy cięższy. Wodór łączy się z tlenem, tworząc wodę. Jeśli wodór w wodzie wymienić na jego cięższą wersję, czyli deuter, powstaje ciężka woda, używana w badaniach nuklearnych. W reakcji nuklearnej deuter spowalnia taką reakcję i bez deuteru nie byłoby bomby atomowej. Deuter istnieje od początku wszechświata. Powstał z wodoru, który jest pierwszym elementem, jaki powstał w Big Bangu, i kiedy wszechświat stygł, część wodoru nie powróciła do swojej pierwotnej formy atomowej, złożonej z jednego protonu i jednego elektronu, a pozostała we wszechświecie jako deuter, mająca jądro z protonu i neutronu. Ta oryginalna forma wodoru nazywana jest protem i jest to 99,98% wszystkich izotopów wodoru. Deuter utknął pomiędzy takim wodorem a innym elementem, który mógł z niego powstać. Deuter jest częścią naszej atmosfery i życia naszej planety. Jest częścią każdego z nas. Jeśli gdzieś jest woda, to zawiera ona deuter. Jego poziom, w zależności od miejsca, w którym się znajduje, jest różny. Średnio jest to około 150 cząstek na milion, czyli jest to zaledwie 6 kropel na litr wody. Niewiele, ale jeśli popatrzeć na krew, która jest w 90% wodą, to jest w niej 4 razy więcej deuteru niż glukozy. I jak się okazuje, deuter nie jest dobry dla naszego ciała. I odkrycie tego faktu jest prawdopodobnie jednym z największych wydarzeń w historii zdrowia i medycyny. Odkrycie to zabrało wiele czasu, bo deuteru w naturze jest tak niewiele, że łatwo go zignorować. Deuter odkryto w 1931 roku i dokonał tego amerykański naukowiec Harold Clayton Urey i za swoje odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla w 1934 roku. Kiedy poddano deuter badaniom, nikt nie spodziewał się, że efekty doświadczeń z tym izotopem będą tak nieprzewidywalne. Deuter jednak jest dwa razy cięższy od protu i jest to główna przyczyna jego nieprzewidywalności. W mechanizmie fizjologicznym człowieka taki ciężki izotop wodoru jest przyczyną wielu problemów na poziomie komórkowym i jest to szczególnie widoczne w mitochondriach, które są naszą biologiczną elektrownią. Deuter niszczy komórki i mitochondria, przyspieszając proces starzenia się. Niszczy je w sposób mechaniczny, zakłócając produkcję najważniejszej substancji chemicznej, jaką produkuje nasze ciało, którą jest adenozyno-5-trifosforan i od której zależy cała nasza energia życiowa. Substancja ta działa jako wielofunkcyjny koenzym, będący nośnikiem energii potrzebnej do metabolizmu komórki. Bez niej nie moglibyśmy ani mrugnąć okiem, ani skopać ogródka, ani nawet dać łapkę pod audycją. I zużywamy, proszę Państwa, tego cuda 85 kilo dziennie. Tak, tak, Pani też. Ja wiem, że waży Pani 55 kg, ale na utrzymanie tych 55 kg w ruchu potrzebne jest dziennie 85 kg ATP, czyli adenozyno-5-trifosforanu. Dopiero w 2007 roku odkryto, w jaki sposób deuter uszkadza mitochondria. Każda z naszych komórek ma około 1000 mitochondriów. I każde z tych mitochondriów ma 320 tysięcy nanomotorków produkujących ATP, obracających się dzięki protonom z prędkością 9000 obrotów na minutę. Efektem końcowym jest ATP i metaboliczna woda. Jednak od czasu do czasu w systemie napędu zamiast protonu pojawia się deuter i ta paskuda jest dwa razy większa i dwa razy cięższa od protonu i psuje ten motorek. Tak więc z czasem deuter po kolei psuje większość tych motorków w mitochondriach, proszę Państwa. Niby mamy ich dużo, ale każdego dnia coraz mniej. Przez obrzydliwy deuter. Nasze ciało stara się odrzucać deuter w organizmie, ale jest go za dużo w naszej atmosferze i wojna ta jest z góry przegrana. Jest to jeden z głównych mechanizmów, który sprowadza na nas starzenie się. Hunzów jako pierwsi zaczęli badać Rosjanie, na podobnej zasadzie jak Piłsudski badał Ainów. Wśród Hunzów statystycznie 40 razy więcej ludzi dożywało setki niż w innych ludzkich populacjach. Na dodatek była to populacja bardzo zdrowa, gdzie w zasadzie nikt nie chorował. Hunzowie żyli w miejscu, gdzie było zimno i warunki życia były niełatwe. Rosjanie w końcu zaczęli badać wodę, jaką piją Hunzowie i jest to woda z lodowców. Analiza wody wykazała, że w tej wodzie jest 15-20% mniej deuteru niż gdzie indziej. Hunzowie pili tę wodę, kąpali się w niej, poili swoje zwierzęta hodowlane i podlewali nią uprawy. Ich uprawy, mimo trudnego klimatu i lichej ziemi, dawały znakomite plony. Rosjanie nie wiedzieli, dlaczego tak się dzieje, ale widzieli efekt picia tej wody. Wiedzieli, że jeśli poi człowieka ciężką wodą, tą, która używana jest w reakcji nuklearnej, to po 5 dniach picia takiej wody człowiek umiera. Ciężka woda smakuje tak samo jak normalna woda. Zaczęli więc robić doświadczenia na zwierzętach i okazało się, że zwierzęta żyją statystycznie dłużej, pijąc wodę z niską zawartością deuteru. Okazało się, że deuter z zamarzniętej wody lodowca został częściowo usunięty w procesie jego tworzenia i topnienia. Tak więc nieważne jak czysta i jak źródlana jest woda, będzie ona zawsze posiadać w sobie deuter, którego nie da się odfiltrować nawet najlepszą zwrotną osmozą. Deuter jest więc zaskakująco najgroźniejszym zanieczyszczeniem, które skraca ludzkie życie. Obecne badania wykazują, że nie jest to koniec niszczącego działania deuteru. Okazuje się, że powoduje on także problemy w transkrypcji DNA. Zauważono również, że w rozmaitych okresach historii Ziemi poziom deuteru wzmagał się i spadał. Gdy spadał, na Ziemi kwitło bujne życie. Woda z deuterem zamarza w nieco innej temperaturze. Woda z większą zawartością deuteru zamarza szybciej i zabiera także ten izotop z powietrza. Kiedy skończyła się epoka lodowcowa, lody stopniały, to deuter został uwolniony. Wszystko to oznacza jedno. Woda z mniejszą zawartością deuteru nie tylko przedłuża życie, ale powoduje, że organizm jest znacznie mocniejszy. system odpornościowy jest mocniejszy. Wszystko, co potrzebujemy, to energia. Kiedy mamy energię, jesteśmy w stanie pokonać każdą chorobę i żyć 130 lat. A co? Historia, jaką dzisiaj Państwu opowiadam, jest nowa i świat jeszcze nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia deuteru w naszym organizmie. Ale jest to jedno z najważniejszych odkryć naszych czasów. Najbardziej zaawansowani w tym rodzaju wiedzy są obecnie Rosjanie, którzy jako pierwsi zauważyli rolę deuteru w organizmie jeszcze w latach 50. A teraz ciekawostka. Wszystkim Państwu zapewne dobrze znana jest postać Billy Mayera. Billy Mayer miał mieć kontakty z Plejadianami, które później opisywał. W 1973 roku opisał spotkanie z piękną Plejadianką i wynika z niego, że zupełnie nietaktownie i nieelegancko, bo to prosty Szwajcar był, zapytał ją o wiek. Ona, trochę zmieszana, zapytała, dyskretnie poprawiając urodę, a ile mi latek dasz, Billu Majerze? I na to Bill przymrużył oko, oszacował i powiedział. A 30, najwyżej, szybko dodał. A na to Plejadianka powiedziała, że ma 700 lat. Billy zapytał, dlaczego Plejadianie wyglądają tak młodo, a ludzie na Ziemi tak staro. I na to nieziemska ślicznotka powiedziała, że my na Ziemi mamy różne problemy, a jednym z nich jest deuter. 20 lat później inny kontaktowiec Wesley Bateman, doktor matematyki, budujący napęd warp, i to z jego wykładów na temat prędkości warp producenci Star Treka wzięli tę ideę kosmicznej jazdy bez trzymanki w zagięciach czasoprzestrzennych. Wes Bateman opowiadał o tym, że miał telepatyczny kontakt z istotami z innej niż my przestrzeni. Czasu i przestrzeni. W 1993 roku napisał książkę pod tytułem Wiedza gwiazd i w rozdziale 18 napisał, cytuję: Raz zapytałem obcych o to, jak długo żyją, oczekując, że powiedzą mi, że żyją 200-300 lat. Byłem zszokowany, kiedy w odpowiedzi usłyszałem, że żyją pomiędzy 5 a 50 tysięcy lat. W zależności na jakim świecie żyją i jaki jest ich osobisty poziom spirytualnego rozwoju. Zapytałem wtedy, dlaczego my na Ziemi starzejemy się tak szybko w porównaniu do ich długości życia. Odpowiedzieli mi, że starzenie na Ziemi jest tak naprawdę chorobą, spowodowaną tym, że woda na Ziemi zawiera truciznę, znaną jako deuter. Koniec cytatu. Niesamowite jest, proszę Państwa, to, że takie informacje zostały przekazane przez kontaktowców i można się jedynie zastanawiać nad tym, czy brać je serio pod uwagę, czy też nie, ale jak się okazuje, nauka zupełnie niezależnie doszła do podobnych wniosków. I coś w tym jest. Okazało się na przykład, że gdy w ludzkim ciele jest mniej deuteru, to takie ciało znacznie lepiej znosi promieniowanie radioaktywne. I jeśli jako ludzkość zamierzamy podróżować w kosmosie, pierwszym krokiem powinno być doprowadzenie poziomu deuteru do porządku. I z tego powodu Mars, najbliższy cel ludzkości i nadzieja na zasiedlenie tej planety, może okazać się niezbyt dobrym pomysłem. Mars ma 5 razy więcej deuteru niż Ziemia, co oznacza, że człowiek nie wytrzyma tam zbyt długo, chyba że będzie produkował wodę z zubożonym deuterem. Woda jest podstawą naszego życia i jest niemalże w każdym rodzaju naszego pożywienia. Jak powiedziałem wcześniej, na 1 000 000 cząstek wody przypada 150 cząstek deuteru. Rośliny nauczyły się już reagować na deuter i w procesie wzrostu roślina zbiera deuter ze swojego ciała i wysyła go do korzenia. Dlatego w liściach i warzywach rosnących nad ziemią jest mniej deuteru. Ziemniaki, marchewka, buraki i tym podobne mają więc w sobie tego deuteru więcej. Tłuszcz roślinny jak olej kokosowy ma w sobie mniejszą ilość deuteru, bo 110 cząstek na 1 000 000. Olej z awokado 130 cząstek na 1 000 000. Wszystko, co żywi się trawą, ma niższy poziom deuteru. Owoce, które mają wysoki poziom cukru, mają dużo deuteru. Tropikalne owoce, pomarańcze, ananasy, banany mają najwyższy poziom deuteru. Ciekawe jest to, że woda z orzechów kokosowych ma jeden z najwyższych notowanych w naturze poziomów deuteru. Taka woda ma 156 cząstek na milion, czyli więcej niż woda z kranu. I jak w poprzednich przykładach, jest to związane z dużą zawartością cukru w tych owocach. Kiedy popatrzeć na małpy jedzące orzechy kokosowe, to nie są one zainteresowane wodą, która jest pyszna, a zdecydowanie wolą kokosowy miąższ z dużą zawartością tłuszczu. Dlatego zaskakująco, to tłuszcz jest najzdrowszy. Najwięcej deuteru jest w wodzie z oceanu, bo 155 cząstek na milion, a najmniej w lodowcach Arktyki, bo zaledwie 80 cząstek na milion. W tropikalnych regionach stężenie deuteru jest większe, bo przez temperaturę szybsze parowanie powoduje ulatnianie się do atmosfery najlżejszych cząstek, a więc wodoru podstawowego, czyli protu. Ciężki deuter zostaje więc w wodzie. Tak więc życie na Ziemi zorientowało się, że musi się pozbyć deuteru i na przestrzeni milionów lat ma wyniki, ale nadal jest na początku swojej drogi. Woda, którą produkuje nasz organizm, nie jest taka sama jak ta, którą pijemy z nawet najczystszego źródła. Woda w naszym organizmie nazywana jest metaboliczną i jeśli chodzi o deuter, to ma go 60% mniej niż woda w źródle. I taka woda o zubożonym deuterze jest najbardziej optymalna dla naszego organizmu. Jeśli wziąć pod uwagę wodę studzienną, nawet tą z najgłębszych i najstarszych źródeł, to ona także posiada taki sam poziom deuteru jak woda z kranu. Podobną do Hunzów wodę wprost z lodowców piją Sherpowie w Himalajach. I ludzie ci są w stanie wchodzić na najwyższe góry bez zbiornika z tlenem. Powietrze na ośmiotysięczniku jest tak rzadkie, że człowiek potrzebuje więcej tlenu i dlatego musi go zabrać ze sobą w butli, ale nie Sherpowie. Panuje opinia, że po latach życia na tej wysokości przystosowali się do warunków i ich organizm jest w stanie funkcjonować w mniejszej ilości tlenu. Ale proces przystosowania zawiera w sobie codzienne picie wody z lodowca, w której jest mniej deuteru i przez to organizm lepiej wykorzystuje dostępny mu tlen. Czy zatem jesteśmy w stanie usunąć przynajmniej część tego deuteru? Okazuje się, że możemy, ale nie jest to ani łatwe, ani tanie. Aby powstała woda z zubożonym deuterem, wykorzystuje się niewielką różnicę w zamarzaniu wody z deuterem i bez niego. Ponieważ woda z deuterem zamarza szybciej, pozwala to usunąć ze specjalnego zbiornika dużą część tego deuteru. W tej chwili jedyna technologia, jaka na to pozwala, to destylacja próżniowa, która jest tak naprawdę destylacją pod zmniejszonym ciśnieniem. Takie destylatory buduje się dopiero od 15 lat i buduje się także w Polsce. Robi je krakowska grupa Wolf, której Bartosz Wolf jest prezesem. W najlepszych takich kolumnach destylacji próżniowej można otrzymać wodę, w której jest zaledwie 5 cząstek deuteru na milion. I taka woda, w przeciwieństwie do ciężkiej wody, nazywana jest wodą superlekką. Uzyskanie takiej wody pochłania ogromne ilości energii. Nie jest to więc tania woda, ale nikt nie obiecywał, że fontanna życia będzie tania. Stworzenie 15 litrów wody z zubożonym deuterem to praca jednej kolumny destylacyjnej przez całą dobę. Taka woda jest pozbawiona wszelkich mikroelementów i jest bliska wodzie metabolicznej. Dlatego należy dodać do takiej wody minerały i składniki śladowe. Obecnie produkcja tej wody jest tak ograniczona, że wystarcza jej tylko na 20 tysięcy ludzi na świecie. Zredukowanie ilości deuteru w organizmie nawet o 15% daje wielką różnicę w zdrowiu. poziom deuteru spada wraz z częstotliwością picia wody z zubożonym deuterem. Można pomóc sobie spożywając tłuszcze albo przez okresowe głodówki, bo w tym czasie organizm produkuje więcej wody metabolicznej. Wówczas każdy spalony kilogram tłuszczu daje 1 litr metabolicznej wody. Jest to więc proces detoksyfikacji. Kiedy porównać spożywanie wody z zubożonym deuterem do wszystkich innych zdrowotnych diet i zabiegów, to wszystkie razem nie są w stanie dokonać tak dramatycznych zmian w organizmie jak ta woda. Trzeba pić taką wodę przez co najmniej 2-3 miesiące, aby obniżyć zawartość deuteru w organizmie do 120 cząstek na milion i uzyskać oczekiwany efekt zdrowotny. Następnie wypada podtrzymać ten efekt, aby trwał jak najdłużej. I jest to poważne zobowiązanie. I dlatego wszystkich, którzy mają ochotę spróbować taką wodę, zachęcam do przemyślenia takiego ruchu, bo wiąże się on z poważnymi kosztami. W USA dwulitrowa butelka wody z 5 cząstkami deuteru na milion kosztuje $50. Taką wodę trzeba rozcieńczyć z drugie tyle zwykłej wody, aby terapia zadziałała. Żeglowanie w Arktykę i topienie tamtejszego lodu będzie prawdopodobnie jeszcze droższe. Aby otrzymać taki niski poziom deuteru, trzeba się też wystrzegać innej wody, piwa czy owoców. Koszt długowieczności jest więc poważny. Paradoksalnie, im dłuższe życie, tym większe jego koszty. Do tego dochodzą mikroelementy, które są tak samo drogie. Morska plazma firmy Quinton, najlepszej na rynku, kosztuje ponad $50 za 30 ampułek, czyli za miesięczną dawkę. Czyli jest to super droga morska sól, uzyskiwana z morskiego planktonu, który jest naturalnym bioreaktorem. Dlatego każdy indywidualnie musi sobie odpowiedzieć na pytanie, ile jest dla niego warte zdrowie i życie. Dlaczego dzisiaj o tym opowiadam? Żeby ta informacja zagnieździła się w świadomości i dotarła do kogoś, kto znajdzie pomysł, jak można ją uzyskać dla wszystkich i za darmo. To, co się produkuje obecnie, to wręcz chałupnicze początki i tak to należy traktować, bo mimo, że sprzedaż takiej wody jest biznesem, ciężko jest na tym zarobić $1 miliard, mimo że życie, wydawałoby się, warte jest każdego poświęcenia i każdej sumy pieniędzy. I to wszystko w temacie. Dziękuję za Państwa czas, życzliwość i wsparcie. Państwa patronów tego programu proszę o pisanie do mnie, w jaki sposób mogę się Wam odwdzięczyć za to, co robicie. Polaraxa jest także do Waszej dyspozycji. Jeśli trzeba coś zareklamować czy o czymś opowiedzieć, to programów słucha już 30 tysięcy ludzi. Tematy, jakie mam dla Państwa patronów zrobić, są w robocie, bo tradycyjnie podejście do nurtujących Państwa spraw jest tutaj nieortodoksyjne. Dziękuję bardzo Panom, którzy wspierają ten program na frontach, jakie ja z ledwością ogarniam. Pan Maciek z Lublina posprzątał stajnie Augiasza, jaką były opisy programów na YouTubie. Jeśli je teraz Państwo otworzycie, wszystko widać jak na dłoni i wiadomo, o co chodzi. Taka optymalizacja pozwoliła na lepsze dotarcie do wielu ludzi, którzy o Polaraxie nigdy nie słyszeli, a także ustawiła program lepiej w rankingu YouTube'a. Dziękuję, panie Maćku. Pan Michał z Poznania i pan Fryderyk z Wrocławia dbają o interesy Polaraxy na fejsie i prowadzą strony, które bezpośrednio i w sposób nieustraszony promują Polaraxę. Nieustraszony, bo jak wiecie państwo, często staje okoniem wobec popularnych opinii w sprawie wielu fenomenów. I panowie Michał i Fryderyk wystawiają się razem ze mną na odstrzał, a nie muszą. Tym bardziej jestem wdzięczny. Pan Michał prowadzi stronę Nowa Atlantyda Załoga, w którą wkłada wiele własnej inicjatywy. A pan Fryderyk, Polaraxa Fani, gdzie często wykopuje z czeluści netu takie historie z moim udziałem, że aż plomby jak korki szampana wypadają z zębów. Wszystkim Państwu dziękuję za Wasz udział. poczucie humoru, luz, z jakim trzeba przyjmować tę historię i oczywiście łapki i suby. Do usłyszenia, mówił Chris McKinnon.